Dzień dobry Państwu. Otwieram 44. sesję Rady Miasta Ustka. Witam Państwa Radnych. W imieniu Państwa Radnych witam Pana Burmistrza Jacka Graczyka, Pana Zastępcę Burmistrza, Pana Bartosza Gwóźdź-Prokatowskiego, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Pana Mecenasa Bartosza Michalskiego, Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta, Prezesów Spółek Miejskich, Dyrektorów Placówek Oświatowych oraz wszystkich zaproszonych gości. Szanowni Państwo, szczególnie chciałbym na dzisiejszej sesji przywitać nowego komendanta posterunku Policji w Ustce, pana nadkomisarza Grzegorza Jarosiewicza. Witamy, panie komendancie. Szanowni Państwo, na stan 15 radnych, obecnych jest 14 radnych, w związku z tym mamy kworum. Wszystkie uchwały podejmowane na dzisiejszej sesji będą prawomocne. Rozmawiałem przed sesją z panem komendantem, chciał zabrać głos. Proszę, panie komendancie, mikrofon tu w pierwszej linii. Proszę uprzejmie.
Teraz będzie mnie słychać? Tak. Szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo, szanowni goście, chciałbym się z państwem przywitać. To jest moja pierwsza rada miasta Ustki. Od 22 stycznia pełnię obowiązki komendanta komisariatu policji w Ustce. Wcześniej pełniłem obowiązki komendanta komisariatu policji w Główczycach. Mam nadzieję, że współpraca będzie się układała na takim samym poziomie jak do tej pory. Bardzo przepraszam, że nie będę mógł uczestniczyć w Radzie, dlatego że dzisiaj mamy uroczyste pożegnanie komendanta miejskiego, także za chwileczkę będziemy musieli z moim zastępcą już tam jechać. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dziękuję bardzo, panie komendancie. Również współpraca uważamy, że była. Zawsze zależało w naszym samorządzie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i turystów. Myślę, że będzie ciąg dalszy i życzymy panu owocnej pracy w tym kierunku. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, na sekretarza dzisiejszej sesji proponuję pana wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Przemysława Nycza. Otrzymaliście państwo materiały na dzisiejszą sesję razem z porządkiem obrad. Jak zwróciliście państwo uwagę, dopisany jest, można tak powiedzieć, punkt 5, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Po prostu to jest punkt, który porządkuje pewny tok pracy Rady w czasie sesji. Pierwszy punkt będzie te interpelacje, drugie zapytania radnych i później odpowiedzi. Polegać to będzie na tym, że jak państwo wiecie, że się przyjęli w formie wniosku, że od razu jest interpelacje ze strony radnych i odpowiedź z urzędu i również te zapytania radnych. Teraz zrobiliśmy w ten sposób, że będą czytane pierw interpelacje, zapytania radnych, pan burmistrz i urząd odnotowują to i później w następnym punkcie odpowiadają. Jest większa przejrzystość, nie ma tworzenia jakiejś takiej zwarcia w niektórych sytuacjach, dlatego to zaproponowaliśmy. Szanowni państwo, do dzisiejszego porządku obrad wpłynęły jakby dwie propozycje projektów uchwał w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych. Jak państwo wiecie, na poprzedniej sesji, przed poprzednią sesją był już ten projekt uchwały, ale nie miał opinii pana burmistrza. W związku z tym oczywiście zgodnie z procedurą statutu miasta, pan burmistrz miał czas 14 dni, w związku z tym żeśmy odczekali i otrzymaliśmy taką opinię, proszę państwa, odnośnie tego projektu uchwały. Tą opinię wyraził zastępca burmistrza, z upoważnienia burmistrza, pan Bartosz Gwóźdź-Prokatowski. Po konsultacjach z prawnikiem okazało się, że ta opinia jest nieważna, ponieważ pan burmistrz zarządzeniem 137 z 2016 roku nie wpisał takiego umocowania. Nie ma takiego umocowania, pan zastępca, w związku z tym traktuje się to jako, że nie było po prostu tej opinii. Z literatury, powiem, prawnej jest w ten sposób, nawet na czym sąd administracyjny się wyrażał, że w związku z powyższym należy wskazać, że udzielone upoważnienie musi mieć odpowiednią treść i formę. Ma to fundamentalne znaczenie, ponieważ błędna konstrukcja upoważnienia powoduje to, że czynność prawna dokonana przez zastępcę jest nieważna. Także w związku z tym prosiłby pana burmistrza o opinię do tej pierwszej projektu uchwały.
Panie przewodniczący, poproszę mojego zastępcę, żeby w moim imieniu tę opinię wygłosił. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, proszę o opinię, przepraszam, ale ja dostałem opinię prawnika i w związku z tym prosiłem pana burmistrza, no, że pan zastępca nie jest upoważniony. Ja mogę przeczytać ten dokument, w którym pan burmistrz upoważnił w zarządzeniu. Proszę uprzejmie, panie mecenasie. Może coś się zmieniło do tej pory.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni. Rzeczywiście jest to kompetencją burmistrza opiniowanie takich projektów uchwał. Jednocześnie pragnę zauważyć, że tutaj pan burmistrz poprosił pana zastępcę do zaopiniowania w jego imieniu. Czyli to nie jest już opinia wiceburmistrza, tylko to jest opinia burmistrza. Czyli pan zastępca w imieniu burmistrza przekazuje to do wiadomości.
To jeżeli, panie mecenasie, odnosimy się do czego? Do tej opinii, do poprzedniej?
Czy mówimy teraz o kto?
Czy do sytuacji teraz na sesji?
Obecnej.
Na sesji.
Tak, czyli pan burmistrz prosił pana zastępcę, żeby odczytał.
Rozumiem.
Jego opinię.
Sprawę mamy wyjaśnioną. To jeszcze w związku z tym mam pytanie, panie mecenasie, bo również są w dokumentacji Rady z upoważnienia pana burmistrza wnioski projektów uchwał. Czy one są ważne, czy nie w takim razie? Pozostały takie uchwały podjęte, a wnioskodawcą z upoważnienia był pan wiceburmistrz. Dlatego tu uważam i tu jest w interpretacji, że taki akt prawny jest nieważny. Dlatego pytam, czy tylko to jest w ten sposób, bo ja mam te dokumenty, były wprowadzone takie uchwały i w związku z tym moje jest pytanie, czy ta uchwała, gdzie wnioskował pan z upoważnienia pan wiceburmistrz, jest ważna?
Pan wiceburmistrz może podpisywać czy występować w imieniu burmistrza na podstawie upoważnienia zawartego w zarządzeniu. Jeżeli w zarządzeniu nie ma wyraźnego upoważnienia do podpisywania projektu uchwał, to niestety pan burmistrz, wiceburmistrz tego nie może robić.
Oczywiście, że nie ma tego upoważnienia, bo tu jest w tej dokumentacji prawnej. Jeżeli by było takie stwierdzenie w umocowaniu w tym zarządzeniu, że upoważnia do przygotowania projektów uchwał, a tego zapisu nie ma, w związku z tym nie był uprawniony, ale to już sprawa do rozstrzygnięcia w późniejszym czasie. Tu trzymamy się opinii pana burmistrza na dzisiejszej sesji. W związku z tym proszę o opinię, którą chce przekazać pan wiceburmistrz, pan Bartosz Sprokietowski, Gwóźdź Sprokietowski. Proszę uprzejmie.
Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu pana burmistrza chciałbym przedstawić opinię do projektu uchwały przedstawionego przez radnych miasta Ustka w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych na temat lokalizacji tężni. Było to pismo numer BR00045852017GKEM z dnia 21 grudnia 2017 roku. Projekt uchwały opiniujemy negatywnie i celem dalszego procedowania sugerujemy przyjąć przekazany panu przewodniczącemu pismem numer GP 674-136-2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku projekt uchwały w tej sprawie. Uzasadnienie było państwu już wcześniej przekazane. Chcielibyśmy objąć tymi konsultacjami cały teren Ustki, aby nie było to być może w formie takiego referendum, czy tutaj, tylko bardziej całościowo podejść do sprawy i porozmawiać z mieszkańcami, jeśli chodzi właśnie o lokalizację na terenie całego miasta, zarówno po stronie wschodniej, jak i po stronie zachodniej.
Dziękuję panie burmistrzu, ale pan się odniósł do uchwały tej drugiej, którą jeszcze nie została procedowana. W pierwszej uchwale, z tego co zrozumieliśmy, a jest opinia negatywna. Szanowni państwo, w kwestii formalnej chodzi o projekt tej uchwały. Pierwszy ten projekt zainicjowania konsultacji społecznych, to co jest opinia pana burmistrza negatywna. To był projekt dawany przez wnioskodawców, przez radnych. W związku z tym poproszę tych wszystkich Państwa radnych, może wyczytam, którzy będą brali udział w głosowaniu, bo należy, zagłosujemy ręcznie w tej sprawie. Czy chcecie Państwo, żeby ten projekt uchwały był na dzisiejszej sesji debatowany? Wnioskodawcami tego projektu uchwał byli radni pani Barbara Podróżna-Mocarska, pan radny Basiński, pan Koski Grzegorz, pani Maria Czaplińska, pan Krzysztof Korniluk, pan Przemysław Nycz, pani Edyta Żebrowska, pan Andrzej Bednarczyk, pan Wojciech Wiczyński, pan Zbigniew Nowicki i pan Rajmund Czarna. Szanowni Państwo radni, do których odczytałem, czy Państwo radni, proszę uprzejmie, czy jest tak? O zabranie głosu proszę panią radną Barbarę Podróżną-Mocarską. Proszę uprzejmie.
Szanowni Państwo, aktualne stanowisko pana burmistrza jest dobrą zmianą wobec stanowiska zajętego we wrześniu i pisemnie w październiku. Wówczas pan burmistrz jednoznacznie zawęził lokalizację tężni po stronie wschodniej tylko do parku w Szczecinie. I stąd się wziął w ogóle projekt tej uchwały. Jednocześnie wtedy pisemne odpowiedzi na interpelację odczytane podczas sesji październikowej pan burmistrz jednoznacznie wskazał radnym mieszkańcom po stronie zachodniej dwie lokalizacje. Dwa obszary parkowe na lokalizację mini tężni, to jest przy ulicy Jaśminowej i Kwiatowej i drugi przy ulicy Rzecznej. Proponowane dwie lokalizacje po stronie zachodniej nie wzbudziły żadnych wątpliwości radnych. Natomiast zrodziło się pytanie po stronie wschodniej o park uzdrowiskowy. Stąd radni przegłosowali wtedy wniosek poszerzający dialog z mieszkańcami, którzy mogliby wskazywać konkurencyjne w stosunku do parku przy kinie lokalizacje, czyli mówimy o parku uzdrowiskowym. Jeśli o mnie chodzi, będę głosowała za projektem komisji, jednocześnie w tej chwili za odrzuceniem tej zawężonej wersji, czyli tego projektu dotyczącego lokalizacji tylko park uzdrowiskowy, a park przy kinie. Mam też nadzieję, że przy tych konsultacjach, które będą, pan burmistrz wskaże nadal, jeśli chodzi o Łuskę Zachodnią, te dwie lokalizacje, które wcześniej były wymieniane i które informacje dostaliśmy również jako radni na piśmie, co było czytane na sesji październikowej. Zresztą, jeśli mamy ratować status uzdrowiska, to na pewno nie jedną minotężnią, tylko to musi być system minotężni. Także ja będę głosowała za odrzuceniem w tej chwili tego projektu i będę głosowała za projektem komisji, jeśli chodzi o konsultacje do przeprowadzenia w całym mieście. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie widzę. W związku z tym ten projekt zainicjowany konsultacji społecznych wnoszony przez wnioskodawcę radnych miasta Ustki poddaję pod głosowanie. Jeszcze raz przypominam, głosują ci wnioskodawcy radni, którzy zostali wymienieni. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwał na dzisiejszą sesję? Proszę podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W wyniku głosowania ten projekt uchwały nie zostaje wprowadzony na dzisiejszą sesję. Jednogłośnie. Według listy została ta uchwała nie wprowadzona. Mamy następny projekt uchwały w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych. Ten projekt jest jakby tylko zmiana treści w paragrafie pierwszym uchwały. I proszę o zabranie głosu panią przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej, panią Marię Czaplińską. Proszę uprzejmie.
Panie przewodniczący, ja właśnie w tym temacie bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad na dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych. I tematem właśnie chodzi tu o treść. Komisja Polityki Społecznej na swoim posiedzeniu projekt tej uchwały w sprawie konsultacji społecznych na terenie miasta Ustka zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Czy Komisja Uzdrowiskowa opiniowała? Proszę uprzejmie, panie przewodniczący.
Komisja Uzdrowiskowa opiniowała i też ten drugi projekt zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, również otrzymaliśmy opinię od pana burmistrza. Ja ją przeczytam. Pan Grzegorz Koski, przewodniczący Rady Miasta, w odpowiedzi na pismo BR
00004.7.2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przedstawionego przez radnych Rady Miasta projektu uchwały w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych na temat lokalizacji tężni informuję, że wyżej wymieniony projekt uchwały opiniuję pozytywnie. Cieszę się, że moja propozycja w sprawie konsultacji społecznej znalazła uznania projektodawców. To jest opinia pana burmistrza, także zgodnie ze statutem procedury zostały wypełnione. Szanowni Państwo, w związku z tym poddaję ten projekt pod głosowanie. Przypominam, głosujemy ręcznie, ale już wszyscy radni. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały, proszę podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Nie widzę. W związku z tym jednogłośnie projekt tej uchwały został wprowadzony do dzisiejszej sesji. Czy jakieś inne wnioski, Szanowni Państwo, są do dzisiejszego projektu obrad? Nie widzę. W związku z tym, Szanowni Państwo, przeczytam cały porządek obrad. Punkt pierwszy, sprawy regulaminowe. Punkt 1.1, otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Punkt 1.2, przedstawienie porządku obrad. Punkt 2, sprawozdanie z prac burmistrza w okresie między sesjami. Punkt 3, informacja z pracy Rady Miasta w okresie między sesjami. Punkt 4, interpelacje i zapytania radnych. Punkt 5, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 6, informacja w sprawie przywrócenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w Łódzce. Punkt 7, informacja na temat organizacji ferii zimowych. Punkt 8, informacja o sprzedaży mienia komunalnego za 2017 rok. Punkt 9, podjęcie uchwał. 9.1 w sprawie zmian w WPF, 9.2 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok, punkt 9.3 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, części nieruchomości oznaczonej numer 939/6, 2342, 544/92 stanowiących własność gminy miasta Ustka położonych w Ustce. Punkt 9.4 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na 10 lat części nieruchomości oznaczone numerem 15/14 stanowiącej własność gminy miasto Ustka położonej w Ustce przy promenadzie nadmorskiej. Punkt 9.5 w sprawie trybu udzielania rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposoby rozliczania wykorzystania dotacji. Punkt 9.6 w sprawie ustanowienia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury. Punkt 9.7 w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych. Punkt 10 wolne wnioski i oświadczenia. Punkt 11 zakończenie obrad. Tak się przedstawia porządek obrad. Szanowni Państwo, przechodzimy w związku z tym do punktu drugiego dzisiejszego porządku obrad. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie między sesjami. Proszę uprzejmie, panie burmistrzu.
Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Radni, w minionym okresie prowadziłem rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie nocnej i świątecznej opieki medycznej w Ustce. Tak jak już poprzednio Państwa informowałem, 19 grudnia odbyło się spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia w Odziele w Gdańsku. W mojej obecności, w obecności Pana Prezesa Sapińskiego oraz pań dyrektorek z tego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zapadła decyzja, że w związku z tym stanowiskiem Szpitala Wojewódzkiego, który nie widział możliwości uruchomienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Ustce w ciągu całego roku, zapadła decyzja, że zostanie rozpisany konkurs na prowadzenie tejże nocnej i świątecznej opieki medycznej w Ustce. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że konkurs ogłosi z chwilą, kiedy przedstawimy informację, że jest podmiot, który do tego konkursu stanie i tę opiekę będzie w stanie realizować, czyli przystąpi do tego konkursu. W ślad za tym przeprowadziłem szereg rozmów. Rozpocząłem od firmy Falk. Spotkałem się z informacją, że brak lekarzy uniemożliwia podjęcie się tego zadania, czyli wzięcie udziału w tym konkursie. W ślad za tym rozpocząłem rozmowy z lekarzami. Rozmawiałem z panem doktorem Pokornym, z panem doktorem Cichym. Ci lekarze przedstawili listę osób, listę lekarzy, która byliby zainteresowani świadczeniem takiej usługi. Ta informacja została przekazana firmie Falk i czekam w tej chwili na ostateczną już decyzję od firmy Falk, czy podejmie się świadczenia tej usługi i czy przystąpi do konkursu. Jeżeli taka decyzja zapadnie, mam nadzieję, w związku z wyjazdem przedstawiciela firmy Falk na Ustkę poza teren naszego miasta, wraca jutro, liczę, że jutro ta informacja jednoznacznie już zostanie określona, będę dalej kontynuował rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Czyli lekarze, którzy chcieliby tę usługę świadczyć, zadeklarowali, że są skłonni taką umowę podpisać. Równolegle prowadziłem również rozmowy z panem doktorem Stojcewem, który prowadzi punkt opieki zdrowotnej w firmie Morpol, który również wstępnie wyraził zainteresowanie i analizuje ten temat i z chwilą ogłoszenia takiego konkursu nie wyklucza, że do takiego konkursu również stanie i będzie starał się o prowadzenie tego punktu opieki nocnej i świątecznej w naszym mieście. Chcę Państwa poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą Ustawskie Centrum Usług Społecznych. Jest to projekt o wartości 3 592 365 zł. Dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej stanowi kwotę 3 412 745, czyli nasz udział własny jest niewielki. Ten projekt będzie realizowany przez Centrum Integracji Społecznej. W ramach tego projektu chcemy udzielić wsparcia 180 osobom, mieszkańcom naszego miasta, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 90 osób będą stanowiły członkowie rodzin wraz z dziećmi, 70 osób są to osoby niesamodzielne, 20 osób stanowią opiekunowie tych osób niesamodzielnych. Projekt ten chcemy realizować od lipca tego roku, czyli 2018, do grudnia roku 2020. W styczniu, konkretnie 9 stycznia, odbyły się konsultacje dotyczące koncepcji zagospodarowania parku przy ulicy Marynarki Polskiej. Przedstawiliśmy 3 koncepcje tego zagospodarowania. Mieszkańcy mogli wypowiadać się w tej sprawie poprzez ankiety. Zaproponowane rozwiązania spotkały się z zainteresowaniem dość dużej liczby naszych mieszkańców. Wpłynęło wiele uwag i pomysłów. Koncepcja parku będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie, który chcemy skierować do Słowińskiej Grupy Rybackiej. Kontynuowaliśmy rozpoczęte w grudniu 2017 roku pogłębione konsultacje w sprawie statutu, przepraszam, w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ten dokument jest istotny i sam pomysł przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powstał w wyniku tych dyskusji, które prowadziliśmy między innymi na komisjach i na sesji Rady Miasta, które mają doprowadzić do wskazania docelowej nowej lokalizacji pod naszą spółkę MPEC, czyli naszą ciepłownię oraz Zakład Gospodarki Komunalnej. Oczywiście w ramach tego projektu zbierane są również uwagi od mieszkańców odnośnie innych propozycji form zagospodarowania przestrzennego naszego miasta. Odbyły się spotkania warsztatowe dla młodzieży i dla dorosłych. W dniach 19-21 stycznia w namiotach odbyły się konsultacje na terenach miasta. Były tam prowadzone badania ankietowe. Raport z konsultacji zostanie przygotowany i udostępniony Radzie i mieszkańcom. 12 stycznia została zamontowana i oddana do eksploatacji na promenadzie pierwsza ławeczka solarna. Pełni ona rolę punktu Wi-Fi oraz umożliwia doładowanie urządzeń mobilnych. Zasilana jest energią słoneczną. 14 stycznia wziąłem udział w 26. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Na ulicach naszego miasta w sumie kwestowało około 70 wolontariuszy. Ustczanie bardzo aktywnie włączyli się do tej akcji. Było zorganizowanych wiele imprez towarzyszących. Wspólnie zebraliśmy ponad 71 tysięcy złotych. Rozpoczęliśmy realizację pilotażowego programu pod nazwą Aktywne Popołudnie. Jest to projekt skierowany do dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Projekt ten będzie obejmował grupy dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych, od 6 do 12 lat i od 13 do 15. W sumie w pierwszym etapie chcielibyśmy objąć nim przynajmniej 15 dzieci. Chodzi nam przede wszystkim o zwiększenie ich udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w związku z czym przewidziane jest dowożenie dzieci na zajęcia pozalekcyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 18 stycznia odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie przebudowy ulicy Pomorskiej, Nadmorskiej i Perłowej. Zgodnie z umową, która została już podpisana, te ulice powinny być zrealizowane do końca maja bieżącego roku. One są budowane w technologii Zaprojektuj i Wybuduj. Te konsultacje głównie służyły przedstawianiu projektów, które wykonawca przewidział do zrealizowania w dalszym etapie. 22 stycznia podpisałem umowę z prezesem spółki Uzdrowisko Ustka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Porozumienie to dotyczy zabiegów rehabilitacyjnych, które mają być świadczone w ramach karty usteckiego seniora. Hotel Grand Lubić przygotował ofertę 5 pakietów zabiegowych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowuje raz w roku jeden wybrany pakiet zabiegów w wysokości 50%. Do tej pory Ośrodek Pomocy Społecznej wydał ponad 1500 kart seniora. W tym roku mówimy o kartach na ten rok, a w programie karty seniora uczestniczą 52 podmioty gospodarcze. Są to placówki z terenu naszego miasta, które włączyły się do tej inicjatywy i świadczą usługi z określonym upustem cenowym z rabatem. Z takich rzeczy, które rozpoczynamy w tym roku, uważam temat też bardzo ważny. Rozpoczęliśmy program przeciwdziałania bezdomności na terenie Ustki. Program prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Miasto udostępnia na ten cel lokal mieszkalny i w ramach tego mieszkania treningowego zostanie udostępnione dwóm osobom bezdomnym to mieszkanie. Program jest głównie skierowany do osób przebywających w noclegowni w tym celu, żeby te osoby zaczęły się usamodzielniać i włączać te osoby do naszego krwioobiegu, naszej wspólnoty. To są podstawowe tematy, które chciałem Państwu zasygnalizować, przekazać. Poinformowałem również Państwa o tematach, które były omawiane na kierownictwie oraz zarządzenia, które podpisałem w tym okresie. Jeżeli Państwo będziecie mieli pytania, uwagi, będę na nie już szczegółowo odpowiadał na konkretne pytania. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję Panie Burmistrzu. Proszę o zabranie głosu Panią Radną Barbarę Podróżną-Mocarską. Proszę uprzejmie.
Panie Burmistrzu, faktycznie jeśli chodzi o studium uwarunkowań kierunkach z gospodarowania przestrzennego, to jest to bardzo ważny dokument, najważniejszy dokument planistyczny miasta i wnosiłabym o przedłużenie jednak tego okresu do składania wniosków, bo wprawdzie jest to napisane w tym sprawozdaniu pana burmistrza, o którym pan mówił, że w grudniu rozpoczęto pracę w zakresie konsultacji nad studium. Jednak nie wiem, co miał dotyczyć ten grudzień, jakich prac, dlatego że na stronie internetowej miasta informacja o pracach nad studium ukazała się dopiero 15 stycznia.
Natomiast faktycznie te punkty konsultacyjne były w dniach 19, 20, 21 stycznia i faktycznie warsztaty się odbyły, ale odbyły się 22 stycznia. A składać można było wnioski do założeń studium tylko w okresie 3 dni po zakończeniu warsztatów dla dorosłych. Bo 3 dni to jest za mało, 25. Ja zrobiłam też również wpis na stronie facebookowej Uporządkujmy Ustkę, prowadzoną przez miejskiej stronie. Jak również wiem, że podobny wniosek złożyły organizacje pozarządowe zrzeszone w ramach Rady Działalności Pożytku Publicznego. Również wnoszę o to, że w przypadku wydłużenia, do czego bardzo namawiam, tego okresu konsultacji i składania wniosków, również dać wsparcie ludziom, którzy będą składali te wnioski. Dlatego, że formuła składania tych wniosków jest tak opracowana, że mieszkańcy muszą wejść na stronę miasta, tam jest mapa interaktywna i nie można złożyć wniosku, jeśli się nie wybierze konkretnych działek, którego ten wniosek dotyczy, geodezyjnych. No jest duży problem z tym, bo Ustka to nie Warszawa i tutaj można opisać niektóre obszary. Jeśli mówimy na przykład, że zmiana dotyczy całego obszaru objętego MPZ-em Uroczysko, no to nie trzeba wypisywać wszystkich działek objętych tym MPZ-em na przykład, tak uważam. A jednocześnie także ludzie mieli tą barierę techniczną, a poza tym, jeśli ktoś by składał pisemnie, przychodził do urzędu i na tym druku również składał, gdzie trzeba by te działki wymienić, to sądzę, że warto byłoby, żeby mieszkańcy byli poinformowani, że określeni pracownicy, urzędnicy służą pomocą wskazaniem numerów tych działek. Bo w tej chwili przy takiej formule jest naprawdę bardzo ograniczony tutaj możliwość, z uwagi na tę barierę techniczną również, barierę techniczną raz, dwa, krótki okres, powtórzę, od dnia zorganizowania warsztatów dla dorosłych, gdzie otrzymaliśmy, byłam w tym spotkaniu, sporo informacji praktycznych, informacji generalnie o tym dokumencie, zostało tylko 3 dni. Także uważam, te 3 dni przy tak ogromnie ważnym dokumencie planistycznym, no to jest zdecydowanie za mało. Bardzo proszę o skupowanie się, jeśli nawet byłby potrzebny czas, żeby to przemyśleć, to ewentualnie później, ale jest to na tyle ważna sprawa, że uważam, że lekceważenie tego i danie mieszkańcom tylko 3 dni na składanie tych wniosków od dnia zakończenia warsztatu dla dorosłych jest zbyt krótkim okresem. I jak podkreślam, jeśli będzie dalej to kontynuowane, to musi być wsparcie urzędników. Jeśli ma być ta formuła z tymi wnioskami, tak, że trzeba podać numery działek, urzędnicy powinni pomagać mieszkańcom ze wskazaniem, wybraniem numerów tych działek, bo to jest naprawdę duża bariera techniczna. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę pana burmistrza, odpowiedź.
Czy mogłaby pani radna sprecyzować, o jakie wydłużenie chodzi, o jaki czas okres? Ja bym bardzo prosił, bo ja rozumiem, że tutaj nie ma problemu, tylko chciałbym usłyszeć, o jaki okres wydłużyć te konsultacje, które są przez panią proponowane.
Proszę uprzejmie.
Oczywiście nie mówiłem o okresie żadnego miesiąca, ale przynajmniej powiedzmy 10 dni od dzisiejszej sesji, żeby to było, tak? Myślę, że te 10 dni bardzo byłoby pomocne i część mieszkańców, która nie zdążyła złożyć wniosków, a chciała, to służyłoby te wnioski. Jednocześnie mówię o tym wsparciu technicznym, jeśli chodzi o tę mapę interaktywną i tutaj wsparcie techniczne z Wydziału Stosownego Urzędu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę. Jeszcze tak, pan burmistrz, proszę uprzejmie.
Proszę państwa, oczywiście tak. Wydłużyłem w takim razie do 10 lutego zbieranie uwag i wniosków. Natomiast o szczegółowym harmonogramie, jeżeli państwo pozwolicie, to poproszę panią naczelnik Małgorzatę Bugajską, żeby państwa poinformowała, bo tam jest, również informowaliśmy mieszkańców, że są osoby, jest komórka, która służy pomocą do składania tego wniosku. Były podane numery telefonów, był podany po prostu adres Urzędu Miasta Wydziału Gospodarki Przestrzennej. Ale o szczegółach poproszę tutaj panią naczelnik, żeby zechciała jeszcze raz wszystkich nas poinformować.
Proszę uprzejmie, Pani Naczelnik Ugajewska. Proszę Pani.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chcę poinformować, że informacje, jeżeli chodzi o studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, pojawiła się 27 grudnia, także ta informacja już o rozpoczętym studium została umieszczona. Była mowa również, proszę Państwa, o tutaj konsultacjach terenowych, jak również spotkaniu grupy roboczej, która miała chyba 15 stycznia, jak się nie mylę, było miejsce, i z Państwa strony prosiliśmy tutaj Pana Przewodniczącego o delegowania dwóch radnych na to spotkanie. Także takie spotkanie miało miejsce, gdzie w szczegółowych tutaj informacjach były przekazana wiedza na temat studium i w jaki sposób to ten dokument będzie po prostu powstawał i jakie ma zadanie on niesie za sobą. Następnie, proszę Państwa, 19, 20, 21, jak się nie mylę, to były konsultacje terenowe, gdzie sama po prostu byłam również uczestnikiem tych spotkań i dosyć duża grupa osób była zainteresowana takim spotkaniem, gdzie zresztą, jak już burmistrz powiedział wcześniej, były ankiety, które były wypełniane i osoby tutaj służące swoją wiedzą fachową związaną z tą tematyką pomagały osobom zainteresowanym. I zainteresowanie było dosyć sporo, bo tych ankiet było naprawdę bardzo dużo. Następnie były warsztaty, były dwie formy warsztatów. Warsztaty były dla dorosłych, to jedne warsztaty były 22, co zresztą Pani Radna wspomniała, a drugie warsztaty były dla młodzieży, gdzie mamy tutaj owoc tych warsztatów akurat za moimi plecami, a Państwo możecie podziwiać od swojej strony, jak one po prostu przebiegały i jaki efekt był tych warsztatów. Muszę powiedzieć, że młodzież była bardzo zainteresowana tym i no, te ich pomysły były bardzo takie twórcze, otwierające, że tak powiem, nam oczy na inne patrzenie naszego miasta. No i jeżeli chodzi o informacje z mojej strony, to byłoby tyle. Jeżeli tutaj padła informacja przez Pana Burmistrza, żeby przedłużyć jeszcze do 10 lutego, postaramy się Panie Burmistrzu jak najszybciej to uzupełnić i taką informację przekazać. A jeżeli chodzi o korzystanie z tej interaktywnych tych, to ja muszę powiedzieć, że do wydziału nie wpłynęła żaden wniosek w tym temacie, że są jakieś problemy, także od swojej strony tutaj tylko tak informuję. Być może były jakieś uwagi, mogło mnie nie być, ale nie miałam wiedzy na ten temat, żeby były problemy ze stroną główną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy Pani Radna Barbara Podróżna, tak? Adwocent, proszę uprzejmie.
Szanowni Państwo, myślę, że wszyscy chcemy, żeby ten dokument wypracowany był jak najbardziej starannie i z największą uwagą. Ja nie wiem, jak to było na innych spotkaniach, ale byłam na warsztatach 22 stycznia i tam było podnoszone przez kilka osób kłopot z tymi działkami, z mapą interaktywną. Ja byłam tego świadkiem, nie było wtedy na tym spotkaniu naczelnik, ale była zastępczyni Pani Naczelnik na tym spotkaniu, więc proszę o komunikację wewnętrzną w Wydziale, a być może były jakieś inne głosy. Ja byłam świadkiem kilku uwag na tym spotkaniu. Natomiast no, kiedy jest napisane, że konsultacje rozpoczęły się w grudniu, a Pani Naczelnik mówi 27 grudnia, kiedy ludzie już myślą o Sylwestrze, no to trzeba napisać uczciwie od 27 grudnia. Przy czym sprawdzałam w zakładce konsultacji i spotkania, nie ma informacji. Nie wiem, gdzie było to ogłoszenie 27 grudnia. Na stronie głównej miasta jest zapis elektroniczny, że informację pierwszą na ten temat zamieszczono 15 stycznia. Takie są fakty. Może jeszcze gdzieś w jakichś zakładkach jakieś informacje są. Ja w tych dwóch miejscach na stronie sprawdzałam i takie są fakty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu Panią Radną Edytę Żobrowską. Proszę przyjmie.
Panie Burmistrzu, ja mam kilka pytań. Jedno z pytań dotyczy punktu drugiego. Proszę o rozszerzenie, na czym by te usługi społeczne w Centrum Usług Społecznych polegały dla mieszkańców, bo tak troszkę mało jest na ten temat. Drugie pytanie dotyczy ławeczki solarnej, bardzo ciekawy pomysł, ale w słowie pierwszą kryje się taki podtekst, że będą następne, więc mam pytanie, czy będą następne ławeczki solarne i ewentualnie gdzie będą miały lokalizację. Mam też pytanie dotyczące punktu 10, gdzie ten lokal mieszkalny dla osób bezdomnych będzie się znajdował. Później mam pytanie dotyczące punktu 9. Na jednym z portali społecznościowych jest rozpiska dotycząca tych zabiegów i jest już cennik podany. I teraz mam pytanie, czy ten cennik, który jest podany, chodzi o tą umowę ze spółką uzdrowiska, czy ten cennik już ma uwzględnione te 50%, czy dopiero od tego cennika 50% musimy odjąć sobie i wyjdzie nam suma tych zabiegów. I punkt 3, to jest na stronie numer 3, miasto planuje przejęcie sprzętu po likwidacji ośrodka szkolenia morskiego w Szczecinie. Czy to przejęcie będzie bezpłatne tego sprzętu, czy miasto poniesie jakieś koszty z tym związane? To tyle, dziękuję.
Proszę uprzejmie, panie burmistrzu, odpowiedź na te pytania, pani radna.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o ławeczkę, będziemy w tej chwili sprawdzać, jak ona zdaje egzamin, czyli jak te rozwiązania, które są rozwiązaniami nowatorskimi i w praktyce się sprawdzają. Jeżeli opinia będzie pozytywna, turyści, mieszkańcy będą korzystali z tej formy, to chcemy to rozszerzać, czyli następną ławeczkę chcielibyśmy po stronie zachodniej naszego miasta ustawić, myślę, że gdzieś w rejonach portu, a następnie będziemy to konsultować z mieszkańcami i z państwem i ustalać kolejne miejsce, ale warunek to musi być pozytywna opinia odnośnie tej formy, która w tej chwili jest zaproponowana na promenadzie. Jeżeli chodzi o te pytania dotyczące spraw lokalu, takiego zwanego mieszkania treningowego, spraw związanych z umową, która została podpisana w ramach projektu Ustawskie Centrum Usług Społecznych, poproszę panią Paulinę Kamińską, a w sprawie umowy z Lubiczem poproszę panią kierownik Małgorzatę Otrębę, a pana Pszczółkowskiego w informację w sprawie przejęcia tego sprzętu po oddziale ratownictwa. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor. Panią kierownik, tak? Panią kierownik MOPS-u, proszę uprzejmie mikrofonu.
To może pani Małgorzata powie sobie.
Może ja, dzień dobry. Może ja najpierw powiem na temat tego mieszkania wspieranego. Z tego, co mi jest wiadomo, nie ja pisałam projekt, pani Pauliny dzisiaj nie ma, ale pozwolę sobie państwu przybliżyć. Otóż mieszkanie wspierane jest dla osób niepełnosprawnych w celu ich usamodzielnienia. Będzie pod nadzorem pedagoga, pracownika socjalnego. Będzie w pełni wyposażony właśnie z projektu unijnego. Tyle mogę państwu powiedzieć. Jest już, oglądaliśmy to mieszkanie, wiemy jak wygląda, będzie przeprowadzony generalny remont, będzie wyposażony w niezbędne sprzęty i mówię, będzie to przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, których...
Lokalizację proszę pana.
Ulica Słowiańska.
Umowa z Lubiczem teraz.
Słowiańska. Bo pani Cybulska to nie widziała, bo ja nie pamiętam numeru.
Proszę, to jest wszystko pani...
Umowa z Lubiczem jeszcze.
Już mówię na temat umowy z Lubiczem. Otóż umowa z Lubiczem z Grant Lubiczem na świadczenie usług medycznych to jest rozszerzenie ich poprzedniej oferty. W pakiecie jest 5 propozycji zabiegów rehabilitacyjnych. W pakiecie jest napisane, ile kosztuje dany pakiet z 15% już upustem. I tak, i w pakiecie jest też napisane, ile kosztuje 50%. Ja mogę zaraz przynieść, pokazać. Może to będzie chyba najlepsze.
Pana ile, ale to mieszkanie jest bezdomne.
Tak, tak. Jeżeli przykładowo pakiet kardiologiczny kosztuje 120 zł z 15% rabatem dla seniora, z kartą seniora, to wyżej jest kwota 60 zł, czyli z 50% jeszcze upustem. Tak.
Pani
są uwzględnione.
Proszę uprzejmie, panie burmistrzu, może pan wyjaśnić.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, przepraszam, nie ma dzisiaj pani Pauliny Kamińskiej, która bezpośrednio te projekty przygotowała i będzie je realizowała, dlatego jeżeli państwo pozwolicie, szczegółowe odpowiedzi udzielimy na komisji społecznej w miesiącu lutym, bo to są tematy bardzo ważne i chcę, żeby te informacje były spójne i przekazane. Także jeżeli chodzi o hotel Grand Lubicz, to te ceny, ja rozumiem, podane są te ceny, które zaoferował hotel Grand Lubicz i my tą kwotę w 50% będziemy refundować, jeszcze raz powiem, raz do roku. To jest też ważne. Nie chciałbym, żeby powstało jakieś takie wrażenie, że należy rzucić się na te pakiety i starać się maksymalnie szybko wykorzystać, ale konstrukcja jest następująca. Jest pula środków zagwarantowana na realizację tego zadania i zadanie będzie tak długo realizowane, dopóki te środki w budżecie będą zagwarantowane. Jeżeli się okaże, że ta pula zostanie wykorzystana, to osoby zainteresowane będą mogły skorzystać, ale dopiero w następnym roku. Także tak wygląda konstrukcja w ogóle finansowa. A jeżeli chodzi o to mieszkanie treningowe, o szczegółach państwa poinformujemy, konkretnie pani Paulina Kamińska na najbliższej Komisji Polityki Społecznej. Poproszę teraz pana Szczółkowskiego odnośnie tego sprzętu.
Panie burmistrzu, ja chciałbym jeszcze do tego tematu tylko dopytać. To z tego rozumiem, sposób finansowania to jest jak ryczałtem z góry będzie za te usługi, czy po wykonanych zabiegach na koniec roku?
Proszę państwa, każdy z zainteresowanych osób, senior, otrzymuje taki karnet i w ramach tego, z tym karnetem zwraca się do hotelu Grand Lubicz. Tamta usługa jest wykonywana. Po zrealizowaniu tej usługi hotel Grand Lubicz rozlicza konkretnie te zrealizowane już usługi. I tak samo rozliczamy, jak rozliczamy bilety, z których korzystają seniorzy w przejeździe do Słupska.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana naczelnika Piotra Szułkowskiego. Już moment, tylko skończymy to, żeby poproszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym potwierdzić fakt prowadzenia rozmów w temacie przejęcia sprzętu, który jest w tej chwili jeszcze we władaniu Ośrodka Szkoleniowego Gospodarki Morskiej. Zostałem upoważniony przez mojego szefa, pana burmistrza Jacka Graczyka, do prowadzenia rozmów w tym temacie. I chciałbym państwu tylko powiedzieć, że duża część sprzętu, która posiada ogromne walory dydaktyczne, a zamiarem moim jest doposażenie tym sprzętem podmiotu, który będzie realizował program edukacji morskiej, będzie nam przekazana w sposób nieodpłatny. Natomiast będzie część sprzętu, która jest w dobrym stanie technicznym i jest, powiem, no, użyjąc języka kolokwialnego, w bardzo dobrym stanie technicznym. Mówię tutaj o urządzeniach multimedialnych. Ze wstępnych deklaracji kierownika usteckiej filii otrzymałem informację, że będzie przekazana miastu za symboliczną odpłatnością. Powiedziano mi wprost, że po prostu na samorządzie nikt skóry nie będzie zdzierał. Natomiast jeśli chodzi już bardzo szczegółowe tematy dotyczące finansów, w drugiej połowie lutego do Ustki zawita dyrektor Centralnego Ośrodka, który znajduje się w Szczecinie, i tam już szczegółowe zasady w formie protokołu zdawczo-odbywczego będą określone. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Czaplińska chciała dopytać jeszcze odnośnie. Proszę uprzejmie.
Ja jestem po rozmowie z panią dyrektor Kamińską, która umawiała się ze mną, że będzie gościem na komisji 21 lutego i właśnie przedstawi te wszystkie sprawy. Już jest program socjalny jakiś nowy opracowywany, więc zapraszam na 21 na posiedzenie komisji. Jeżeli ktoś chce więcej coś na ten temat, to pani Paulina będzie i odpowie na wszystkie pytania.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana radnego Andrzeja Bednarczyka. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, spotkanie z naczelnikami wydziałów. Punkt czwarty. Omówiono ofertę sponsorską kampanii piwowarskiej. Na czym to będzie polegać? Punkt czwarty. Spotkanie z naczelnikami wydziałów, panie burmistrzu. Punkt czwarty. Omówiono ofertę sponsorską kampanii piwowarskiej. Na czym ta oferta polega, proszę rozwinąć temat. I punkt szósty, na spotkaniach omawiano tematy związane z realizacją inwestycji na terenie miasta Ustki i też proszę ten temat o rozwinięcie. Dziękuję.
To jest, panie burmistrzu, w temacie spotkania z nauczelnikami, tak? To jest punkt czwarty, pierwszy. Proszę uprzejmie.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o szósty punkt, to są spotkania, które się odbywają przynajmniej raz w miesiącu, na których omawiamy realizację wszystkich zadań inwestycyjnych w oparciu o zapisy uchwały budżetowej, czyli wszystkie te tematy są omawiane. To było, rozumiem, tutaj pokazanie, że takie spotkania odbywają się nie na kierownictwie, tylko na radach, które są dedykowane właśnie realizacji inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię piwowarską i umowę sponsorską, poproszę pana naczelnika Wolskiego o przekazanie informacji bardziej rozwiniętych.
Proszę uprzejmie, pan naczelnik Wolski. Proszę.
Szanowni państwo, więc obecnie negocjujemy umowę z kompanią piwowarską. Ostatnia umowa była zawarta na okres 3 lat. Było to dofinansowanie kwotą 100 tysięcy złotych rocznie na wydarzenia miejskie. Chcemy, aby ta kwota była zwiększona. Trwają negocjacje, więc tak naprawdę jeszcze o szczegółach ciężko mi mówić, ale zakres chcemy, żeby był podobny. Kompania piwowarska chce się włączyć w większość wydarzeń w mieście, natomiast chcielibyśmy na pewno ograniczyć branding reklamowy na terenie miasta, który był zagwarantowany we wcześniejszej umowie.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana radnego Wojciecha Wilczyńskiego. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, ja mam tylko jedno pytanie. Chodzi o punkt 7 na stronie 2. Moje pytanie brzmi następująco. Czy ten program, który jest teraz pilotażowym, będzie kontynuowany i teraz, bo tutaj z tego wynika, z opisu wynika, że tak. I teraz moje pytanie, na jakiej zasadzie odbywa się rekrutacja, jak jest dobierane ilość dzieci i przepraszam, i czy będą tam też uczestniczyły osoby niepełnosprawne?
Proszę uprzejmie, panie burmistrzu, odpowiedź.
Proszę państwa, jeszcze raz powtórzę, jaka była geneza, skąd ten punkt się narodził. Doszliśmy do wniosku, że są pewne dysproporcje, jeżeli chodzi o korzystanie z zajęć pozalekcyjnych. Czyli grupa naszych młodych mieszkańców dość licznie korzysta z dość szerokiej palety tych zajęć, bo to są zajęcia o charakterze sportowym, zajęcia kulturalne, różnego kółka zainteresowań. Natomiast mamy grupę dzieci, która z tych zajęć nie korzysta. Doszliśmy do wniosku, że problem jest raczej po stronie rodziców, bo tak się składa, że najczęściej to rodzice zainteresowanie rozwojem swojego dziecko kierują na takie zajęcia, czyli odbywa się to w ten sposób, że zapisują, dowożą, wyposażają te dzieci w niezbędne wyposażenie, które jest potrzebne, żeby w tych zajęciach uczestniczyć. Natomiast my powołaliśmy Centrum Pomocy Dzieciom, instytucję bardzo potrzebną, natomiast jest grupa dzieci, która niejako idzie innym torem, czyli nie korzysta z tych zajęć pozalekcyjnych na zasadach ogólnych, tylko jest skierowana do Centrum Pomocy Dzieciom i tam następuje już pewien podział. Uważamy, że takie zachowania są niezbyt właściwe z punktu widzenia pedagogicznego, gdyż w pewnym okresie ta młodzież już wtedy dostrzega, że jest traktowana troszeczkę inaczej jak wszyscy pozostali. Czyli inaczej mówiąc, idea jest taka, żeby ten pedagog podwórkowy po pierwsze zinwentaryzował pakiet usług, czyli pakiet tych zajęć pozalekcyjnych, z których dziecko może korzystać. Po wtóre, nawiązał kontakt z pedagogami i z wychowawcami szkolnymi w szkołach i zorientował się, ile jest dzieci, które nie korzysta z zajęć pozalekcyjnych. Ustalił, co jest powodem, że to dziecko nie korzysta z zajęć pozalekcyjnych. Ustalił również z wychowawcą, jakie dziecko wykazuje uzdolnienia, w jakich dziedzinach. nawiązał kontakt z rodzicami, uzyskał akceptację i zgodę rodziców i wówczas przystępujemy do działania, czyli będzie polegało to na tym, że ta osoba będzie troszeczkę wyręczała rodziców, czyli będzie zapisywała na zajęcia pozaszkolne, będzie to dziecko dowoziła na te zajęcia pozaszkolne, będzie wyposażała w niezbędny sprzęt, jeżeli taki będzie wymagany, i będzie również w kontakcie z instruktorami, którzy prowadzą te zajęcia pozaszkolne, i będzie sprawowała taką pieczę. To jest ogólny zarys. W tej chwili podpisaliśmy umowę z osobą, która rozpoczęła działania. Te działania zostały rozpoczęte w miesiącu styczniu, czyli jesteśmy na tym pierwszym etapie. Będziemy Państwa informować o wynikach. Na pewno bardzo istotne będzie, żeby ten temat nie spalić, żeby ten temat został w sposób właściwy realizowany i poprowadzony, bo wierzę, że potrzeba pomocy tym naszym najmłodszym mieszkańcom w tym zakresie jest dość duża. My w tej chwili planujemy liczbę osób około 15, to jest na pierwszy ten pilotażowy program. Po wynikach będziemy decydować o dalszych losach tego projektu. Wierzę, że on zda egzamin pozytywnie i będziemy ten temat rozszerzać. Chcemy ruszyć z grupą około 15 osób. Samochód jest, pewne środki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również przeznaczył na realizację tego projektu i będziemy Państwa sukcesywnie informować. W tej chwili ruszamy, bo w styczniu została podpisana umowa, została wyznaczona osoba, która będzie pełniła tę funkcję tego pedagoga podwórkowego i będziemy ten temat realizować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Więcej pytań ze strony Państwa radnych nie ma. Uważam, ten punkt został zakończony. Przechodzimy do punktu następnego. Informacja z pracy Rady Miasta w okresie między sesjami. Otrzymaliście Państwo informacje. Również do Biura Rady wpłynęło szereg pism, które Państwo otrzymaliście. Jedno z pism bardzo tu jest takie istotne odnośnie nagrywania, publikowania komisji, sesji, i przeczytam ten wniosek, odpowiedź Pana Burmistrza. Odpowiadając, Pan Grzegorzkowski, Przewodniczący Rady Miasta, odpowiadając na Pana wniosek z dnia 19 grudnia 2017 roku dotyczących nagrań sesji Komisji Rady Miasta, informuję, że od dnia sierpnia, od sierpnia 2007 roku Komisje oraz sesje Rady Miasta, które odbywają się w sali konferencyjnej 101, są nagrywane, a nagrania publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej BIP Urzędu Miasta. Termin umieszczenia nagrania uzależniony jest od kilku składników: godziny zakończenia posiedzenia, czasu niezbędnego do obróbki nagrania, w nawiasie usunięcie przerw w posiedzeniach oraz wzmocnienie dźwięku, oraz dostępności osób zajmujących się obróbką nagrań, dwóch informatyków. Zapewniam, że podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby nagrania były umieszczane w BIP w możliwie najkrótszym czasie od zakończenia obrad. Podpisał burmistrz miasta Ustki, pan Jacek Graczyk. Następne pismo, które otrzymaliśmy, również pasmo przesłałem, to jest informacja dyrektora szkoły nr 3, że pani dyrektor zwróciła się do pana burmistrza o udostępnienie powierzchni reklamowej znajdującej się na placu Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego i Grubalska na okres jednego miesiąca, od 1 marca 2018 do 31 marca 2018 roku, oraz możliwości skorzystania ze słupów reklamowych w okresie dwóch miesięcy. Powyższe ma na celu umieszczenie baneru i plakatów promujących szkołę podstawową nr 3 z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego w ramach rekrutacji na rok szkolny 2018-2019. Również, Szanowni Państwo, mam plakat. To jest skutek wniosku na Komisji Budżetowej. Chodziło o poinformowanie mieszkańców o ich, jakie mają zadania wykonane zgodnie z regulaminem porządku. Chodzi o okres zimowy. Także, Szanowni Państwo, te wszystkie dokumenty, które przychodzą na bieżąco, zostaną do Państwa przesyłane. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania jeszcze do tego punktu obrad? Proszę uprzejmie, Pani Radna Barbura Podróżno-Macarska. Proszę bardzo.
Barbara.
Szanowny panie burmistrzu, mam taką prośbę o wrażliwość, przepraszam, przeziębienie lekcze. Na uwrażliwienie się, jeśli chodzi o terminy konsultacji, bo ludzie jak przychodzą albo składają wnioski w ramach konsultacji, a później nie oczekują na odpowiedź, odpowiedzi nie mają, to robi się problem i zniechęcenie i uważają, że te konsultacje są takie tylko informalne. Przykładem jest to, co czytał przed chwilą pan przewodniczący w zakresie publikacji nagrań sesji. Ja występowałam do pana przewodniczącego o podjęcie tutaj działań, bo otrzymaliśmy taką mało fajną informację w kontekście opublikowania obrad z komisji, która miała miejsce 14 grudnia. Ta komisja miała tylko jeden punkt, debata na temat projektu budżetu, a jednocześnie konsultacje projektu budżetu z mieszkańcami kończyły się 18 stycznia, czyli w poniedziałek. Czyli w czwartek była komisja, w poniedziałek był ostateczny termin kończenia konsultacji w sprawie projektu budżetu i nie było na stronie BIP-u właśnie debaty podczas komisji na temat projektu budżetu. Ci mieszkańcy, którzy mają czas tylko tak naprawdę weekendy, żeby zająć się niektórymi sprawami miejskimi, no to byli tutaj pozbawieni możliwości odsłuchania komisji z czwartkowej, że mógł jeszcze do poniedziałku złożyć właśnie wniosek ewentualny do projektu budżetu. Także prosiłabym o uwrażliwienie się, że jeśli są tematy jakieś takie newralgiczne, to żeby jednak pilnować i tutaj jakoś logistycznie zaplanować ze właściwymi służbami, żeby te nagranie znalazło się na czas w sytuacjach newralgicznych, jak w przypadku tym było. 14 była debata Komisji Budżetowo-Gospodarczej tylko poświęcona budżetowi, nie było nagrania w BIP-ie, a mieszkańcy tylko do poniedziałku mieli czas na składanie wniosku do projektu budżetu. Prosiłabym, żeby mieć to na uwadze w przyszłości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan wiceburmistrz chciałby się... Proszę uprzejmie. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym ten punkt został wyczerpany. Przechodzimy do punktu czwartego. Interpelacje i zapytania radnych. Interpelacji na dzień dzisiejszy nie ma od radnych. Proszę o zadawanie pytań. No to w takim razie, jeżeli Państwo uważacie, że potrzebna jest przerwa.
A upoważnienia Pan nie ma. No to przerwa.
Dobrze, w takim razie, Szanowni Państwo, robię 10-minutową przerwę. Szanowni Państwo, kończymy przerwę. Proszę zajmować miejsca, Państwu radny. Zapraszam Państwa radnych. Proszę Państwa radni zajmować miejsca. Szanowni Państwo, ponownie przystępujemy do punktu czwartego, interpelacje i zapytania radnych. Jak wspomniałem, interpelacji nie ma. W związku z tym przechodzimy do drugiego członu tego punktu, zapytania radnych. Kto z Państwa radnych ma pytania do Pana Burmistrza? Proszę o zgłaszanie. Proszę uprzejmie. Pan Radny Andrzej Bednarczyk. Proszę uprzejmie.
Panie Burmistrzu, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 zwróciła się do Pana z prośbą o udostępnienie powierzchni reklamowych w celu umieszczenia banerów i plakatów promujących szkołę numer 3 na okres 2 miesięcy i chciałbym się tak dowiedzieć, jakie stanowisko jest burmistrza, czy udostępni te powierzchnie na plakaty i te banery. Dziękuję na razie.
Proszę uprzejmie, panie burmistrzu, odpowiedź.
Proszę państwa, w miejscach do tego przeznaczonych oczywiście tak, jeżeli każda placówka, która działa na terenie naszego miasta, będzie chciała korzystać z tych nośników zewnętrznych, które posiadamy, jak najbardziej tak. Na zasadach ogólnych każdy może korzystać.
Dziękuję bardzo.
Nie. Tu ze szkołami nie będziemy żadnej odpłatności wprowadzać. Głównie myślę tutaj o słupach ogłoszeniowych, których mamy w tej chwili bardzo dużo. Uzupełniamy corocznie, jest ich w tej chwili 16, a ma być przed wakacjami 18, także z tych nośników można swobodnie korzystać.
Proszę uprzejmie, pan radny Wojciech Wilczyński.
Panie burmistrzu, ja mam inne pytanie. Wchodzi właśnie rządowy program w sprawie utylizacji wraków samochodowych. Czy miasto Ustka ma zamiar z tego skorzystać?
Proszę uprzejmie, panie burmistrzu.
Poproszę pana naczelnika Mellera.
Proszę odpowiedź pana naczelnika Kubicy Mellera. Proszę bardzo.
Temat ten będziemy analizować w najbliższym czasie, między innymi z uwagi na porzucony sprzęt, tak, ale także i wraki, które na chwilę obecną stoją w pasach drogi. Tutaj będziemy współpracować z naszym komendantem Straży Miejskiej. Na razie mamy co najmniej jedno takie zgłoszenie. Niemniej musi upłynąć określony w ustawie termin jakoby porzucenia, aby móc fizycznie potraktować to jako wrak przeznaczony do utylizacji.
Proszę uprzejmie, to pan Wojciech Wilczyński.
To w takim razie chciałbym wiedzieć, czy kiedy będzie taka już wiążąca informacja, że miasto występuje o te pieniądze i kiedy będzie mniej więcej oczywiście znana taka informacja co do ilości.
Proszę, panie burmistrzu.
Pan naczelnik Mellera.
Proszę, pan naczelnik Kubica Meller, odpowiedź.
Nie ukrywam, że jako wydział będziemy musieli jeszcze skoordynować pracę wraz z wydziałem RIE, jeżeli chodzi o kwestie związane z otrzymaniem dotacji. Także nie przewiduję tego tematu wcześniej niż w marcu, kwiecień.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan przewodniczący Zbigniew Nowicki.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, wraz z panią radną Barbarą Podroszą złożyliśmy interpelację w dniu 1 sierpnia 2017 roku i w punkcie trzecim wnosiliśmy o wykonanie oświetlenia w parku przy ulicy Kościelniaka. W dniu 10 odpowiedział pan na tą interpelację, że budowa oświetlenia traktu pieszo-rowerowego prowadzącego od ulicy Wilczej do Kościelniaka jest zaplanowana do realizacji w roku bieżącym. Rok się skończył. Oświetlenia nie ma. Kiedy będzie to zrobione? Proszę podać przybliżoną datę.
Proszę, panie burmistrzu, odpowiedź.
Poproszę pana naczelnika Mellera.
Proszę, pan naczelnik Kubica Meller. Proszę, odpowiedź.
Niestety nie udało nam się zrealizować tego w zeszłym roku, między innymi z uwagi na problemy przetargowe. Natomiast musiałbym zweryfikować, czy mamy to zaplanowane akurat w roku bieżącym, bo nie pamiętam tak dokładnie, przyznaję się. W takim razie, jeżeli jest to uwzględnione w obecnym budżecie, to będziemy to realizować w terminie do października bieżącego roku. Natomiast będziemy w niektórych odcinkach, bo w tej chwili jeszcze nie mamy dopracowanego terminu dotyczący tej lokalizacji konkretnie, tak? Będziemy się starać zrealizować część z tego oświetlenia jeszcze przed sezonem w ramach tych lokacji.
Proszę uprzejmie, panie burmistrzu.
Ja przepraszam, my ten temat dopracujemy i przekażemy na Komisji Budżetowo-Gospodarczej już konkretną odpowiedź, bo rozumiem, że pan naczelnik w tej chwili nie jest w stanie podać konkretnego terminu.
Szanowni państwo, spójrzcie w porządek dzisiejszej sesji. No, wpadliśmy z powrotem, w tradycję i tak samo działamy. W tym punkcie prosiłem, żeby zadawać pytania. Pan burmistrz, uczelnicy by przyjęli wszystkie pytania i w następnym punkcie będą odpowiedzi. Bo takie przerzucanie się do niczego nie prowadzi, tak? bo i czas trzeba przygotować. Jak widzicie Państwo, są pewne szereg rzeczy, na które chcielibyście mieć merytoryczną odpowiedź, tak, że mamy ten czas. Także ja bym prosił uporządkować. Proszę zadać teraz pytania dla Pana Burmistrza, a później w następnym punkcie Państwo otrzymacie odpowiedzi, jeżeli Pan Burmistrz będzie w stanie na dzień dzisiejszy odpowiedź. Jeżeli nie będzie w stanie, to jest w statucie zapisany taki punkt, że w formie pisemnej. Wtedy na życzenie Państwa będzie ta odpowiedź. Także proszę o zadawanie pytań, proszę Państwa. Proszę Pani Maria Czaplińska, proszę uprzejmie.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja mam kilka pytań do Pana. Do dzisiaj miały być opracowane zasady rekrutacji do szkół, do naboru do klas pierwszych. Czy to zostało zrobione? Pierwsze pytanie. Drugie pytanie o dofinansowanie, środki zewnętrzne do placu zabaw. Ja mam potrzebne dokumenty, które były składane w urzędzie tutaj do szkoły podstawowej numer 3. Takie zapotrzebowanie było składane. I taki konkurs był ogłoszony, termin składania do 31 grudnia, to był w ramach rozwoju małej infrastruktury sportowej. I od razu powiem, że taki program jest uruchomiony również na 2018 rok, do 15 lutego można składać wnioski. Następne moje pytanie to jest takie, już tutaj na sali był poruszany temat karty seniora i dopłaty do pakietu rehabilitacyjnego. Ja się bardzo cieszę, że Pan myśli o seniorach w tym mieście, bo to jest bardzo duża grupa, ale proszę nie zapominać, że są również mieszkańcy 40+, 50+, dzieci. Co Pan ma im do zaoferowania? Co oni dostaną? Oni też płacą podatki, mieszkają w tym mieście, chcieliby też coś skorzystać. Może Panie Burmistrzu, porozmawia Pan z Panem Lubiczem i Pan Lubicz uruchomi otwartą rehabilitację dla mieszkańców. Refundowano. Ja nie mówię, żeby on do tego dopłacał, ale żeby mieszkańcy mogli skorzystać z takiej otwartej rehabilitacji. Oczywiście refundowanej przez Narodowy Fundusz. I pytanie jeszcze, czy oddział rehabilitacji, który będzie tutaj w szpitalu, nie wiem, czy to Pan mi odpowie, czy trzeba się zwrócić do kogoś, będzie również świadczył usługi dla mieszkańców w ramach otwartej rehabilitacji. Czy będzie to tylko oddział zamknięty? Kolejne pytanie. Czy obiekty będące w zarządzie trwałym, na przykład dyrektora szkoły, chodzi o hale sportowe, mogą być zarządzane przez inną osobę? Chodzi tu o ośrodek sportu i rekreacji. Bo jak wiemy, hale sportowe generują koszty. To jest światło, to jest woda, sprzątanie, osoba odpowiedzialna, która musi otworzyć drzwi, czy musi pracownik przyjść. To są koszty szkoły. Potem wyliczamy na koniec, ile kosztuje jeden uczeń. To podnosi te koszty. To jest moje pytanie. I ostatnie pytanie dotyczące podziału środków dla stowarzyszeń. Konkretnie chodzi mi o, no to żeśmy mówili już na tym na komisji, ale ja, no nie zadowoliło mnie to odpowiedź. Chodzi w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Mamy tutaj wyszczególnioną koszt całkowity projektu, kwota dotacji, liczba punktów i propozycja komisji konkursowej na jaką kwotę. I na przykład Ustedzkie Towarzystwo Pływackie Aqua. Kwota wnioskowanej dotacji 151 tysięcy, punktów 121, przyznano 36. Miejski Klub Sportowy Jantar, kwota wnioskowanej dotacji 197 tysięcy, liczba przyznanych punktów 36, tylko 150 tysięcy, czyli o 40 kilka tysięcy mniej. Ustecki Szkolny Klub Związek Sportowy, kwota wnioskowanej dotacji 22 tysiące, liczba przyznanych punktów 20 i 22 tysiące, czyli 100%. Chciałabym nadmienić, że komisja konkursowa została powołana zarządzeniem pana burmistrza. Jak to się ma, że Ustecki Szkolny Związek Sportowy na czele komisji stał pan naczelnik, który jest jednocześnie prezesem tego związku sportowego? Jak to jest, panie burmistrzu, że sam sobie przydziela? To jest coś nie tak. I jeszcze jedno moje pytanie właśnie odnośnie tego. A czy pan naczelnik mi udzielił odpowiedzi, że taki klub sportowy Aquatim się nazywa? Ja wiem, co to jest, bo mi odpowiedziano. Z tym, że wszystkie stowarzyszenia są ujęte na stronie miasta. Jest wykaz, nazwa pełna, czym się zajmuje i zarząd. W przypadku tego stowarzyszenia nie ma ani jednego słowa. Nie ma takiego stowarzyszenia na stronie. Dziękuję, to wszystko.
Proszę uprzejmie, pani radna Barbara Podróżno-Mocarska, proszę o pytania.
No nie wiem, czy to jest taki dobry system, panie przewodniczący, bo będziemy zapominać, o co kto pytał. No ale nieważne, do pytania mam. Pierwsze, chodzi o zmodernizowany most. Czy są jakieś wieści, bo te przejście dla pieszych jest w nieszczęśliwym miejscu, bardzo niebezpiecznym dla pieszych, zwłaszcza ludzie, którzy nie znają miasta, jadący przez Uskę, mają kłopot z ostrym wyhamowaniem, kiedy ktoś wchodzi na jezdnię. Czy coś dalej dało się wyjaśnić zarządcą drogi, czy nie? I drugie pytanie tego samego tematu dotyczące. Tam zostało zrobione w tej chwili przebicie przez tą jezdnię i położone są płyty jombo. Jeszcze nie skończona do końca modernizacja, już tam przebicie jest i położone płyty jombo. Co się dzieje? Bo to będzie miało później wpływ na jakość drogi w tym miejscu w związku z tym położonymi płytami jombo. I drugie pytanie. 18 grudnia skończyły się konsultacje projektu budżetu. Do dnia dzisiejszego nie ma raportu z przebiegu konsultacji. Mimo, że do tego zobowiązuje pana burmistrza uchwała Rady Miejskiej w sprawie sporządzenia raportu, czyli kto co wnosił, jaka jest decyzja pana burmistrza, uzasadnienie. Również w zarządzeniu pana burmistrza jest, że taki raport się znajdzie. Tym niemniej tego raportu nie ma i mieszkańcy mogą to źle odbierać. Znowu niechęć do uczestniczenia w konsultacjach. Wiem również, na przykład było to czytane, że mieszkańcy nad Słupią wnosili takie wnioski. No w każdym, nie wiem jeszcze, kto inny wnosił uwagi. W każdym razie to się powinno znaleźć jawnie, czytelne, raport się powinien znaleźć. Do tego jest prawo miejscowe, jest uchwała, jest zarządzenie pana burmistrza, że taki raport się znajdzie i tego raportu do dzisiaj nie ma. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o pytania pana radnego Krzysztofa Koroniluka. Proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. Jaka jest szansa na dofinansowanie niepublicznego żłobka Słoneczniki? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie panią radną Edytę Żabrowską.
Panie burmistrzu, ja mam pytanie dotyczące jeszcze umowy z uzdrowiskiem. Mamy tam różne pakiety. I czy istnieje szansa, aby rozszerzyć te pakiety o pakiet dla osoby niepełnosprawnej? Bo tak jak tutaj koleżanka mówiła, dużo się mówi o seniorach, ale nic się nie mówi o osobach niepełnosprawnych, o rencistach czy emerytach. Drugie pytanie dotyczy spotkania, które odbyło się 11 stycznia w szkole podstawowej numer 3, dotyczy tutaj wybudowania hali sportowej, która będzie bezpośrednio miałaby przylegać do hali Jantar. Czy brana jest pod uwagę w tym momencie remont obecnej hali sportowej Jantar, który się tam znajduje, żeby to tak wszystko razem ładnie ująć? I trzecie pytanie, na ulicy Słupskiej jest duży parking, bardzo fajnie, że jest. Jest też znak, który mówi o zakazie parkowania dużych tirów. Na dzień dzisiejszy tych tirów tam z rana o 6-7 jest coraz więcej. Nie mam pojęcia, czy tirówki tam są naprawdę. Nie odpowiem panu na to pytanie. Bardzo proszę się zająć tym tematem, bo tych tirów tam jest coraz więcej, a nawet ubikacji nie ma, żeby tam ludzie z tego korzystać. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Więcej pytań ze strony państwa radnych. A jest pani Ania. Proszę pani radna Anna Wantuchowicz. Proszę uprzejmie.
Dziękuję panie przewodniczący. Na znanym portalu społecznościowym pojawiła się ciekawa koncepcja postawienia rozświetlonego napisu Uska. Pomysłodawcą był pan Błażej Kuliński. Dodam, że pomysł spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Ja przed sesją rozmawiałam z panem burmistrzem. Okazuje się, że miasto zainteresowało się koncepcją pana Błażeja, dlatego mam pytanie, panie burmistrzu, czy jest możliwość podania szacunkowego kosztu jego ewentualnej lokalizacji, na przykład na kolejnej sesji albo marcowej, jeśli to jest za wcześnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana radnego Andrzeja Bednarczyka.
Panie burmistrzu, od początku stycznia obowiązuje nas budżet 2018. Ja mam takie pytanie, czy są już przygotowane jakieś przetargi na zadania zapisane w tym budżecie na 2018. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Więcej pytań ze strony państwa radnych nie ma. Ja mam jeszcze pytania, panie burmistrzu. Tu już było wymienione temat odnośnie przejścia dla pieszych przy zjeździe z mostu w słupie, ale również wspominałem na którejś z komisji odnośnie tego słupa energetycznego, też na zakręcie jest niebezpieczny. Także te dwie rzeczy powinny jakoś być usunięte dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Teraz na moje pytanie następne. Czy usterki przy ulicy Beniowskiego zostały usunięte? Chodzi o nawierzchnię ulicy. Kiedy zostanie oddany Jungspot praktycznie, bo jest czas, biegnie. Myśmy pieniądze dokładali dodatkowe, że tak powiem, przez Radę Miasta. I co dalej, panie burmistrzu, z przejęciami następnych działek kolejowych niezbędnych do budowy węzła integracyjnego? Następne pytanie, panie burmistrzu, na to pytanie już czekam 2 lata. Na odpowiedź oczywiście i dokumenty. Jaka jest ilość odpadów zbierana ze śmietników ulicznych w rejonizacji, tam załóżmy ulicami? Tą miałem odpowiedź otrzymać, nie mam jej. I również pytałem o to, ile miasto wyłożyło pieniędzy z budżetu na rozbudowę infrastruktury sortowni w Bierkowie. Bo przez kilka lat dobrych żeśmy te pieniądze wkładali. Jak to wygląda w zapisach umowy? Co mieliśmy zyskać z tego tytułu, czy nie? Także to pytania mnie interesują. I następna sprawa, czy jest możliwość dostarczania worków na odpady bezpośrednio do mieszkańców? I 4. punkt, który denerwuje mieszkańców, czy muszą być wysyłane pisma co 2 miesiące czy 3 odnośnie ilości procentowych zbierania, sortowania odpadów przez mieszkańców, ponieważ te dane są nieprawdziwe, straszy się mieszkańców paragrafami, a tak nie powinno być, bo doszliśmy do tego stanu, panie burmistrzu, na dzień dzisiejszy ze spotkań, które się spotykam z mieszkańcami, żeby ten procent wypracować, to dzieją się różne takie, powiem, cuda w cudzysłowie. To znaczy się, z tego co ludzie mi tu zdają relacje, dolewa się wody do butelek PET, żeby był ciężar. Wystawia się opakowania tekturowe, żeby był deszcz, żeby były mokre, cięższe. Z kompostowników zabiera się pewne te odpady do worków bio, po to, żeby procentowo wyjść, a to są najcięższe odpady. Dlatego należałoby się w przyszłości zastanowić, ja tu we wolnych wnioskach pewne projekty do uchwały tutaj tej śmieciowej dodam, co należałoby zmienić, na co mieszkańcy zwracają uwagę. Dlatego, panie burmistrzu, prosiłbym o odpowiedź na te pytania. Dziękuję bardzo. Proszę, szanowni państwo, więcej tu pytań w tym punkcie poprzednim nie ma. Przechodzimy do punktu 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Proszę o odpowiedź na te pytania, panie burmistrzu, które zadali państwo radni. Proszę uprzejmie.
W związku z tym, że tych pytań jest bardzo dużo i one dotyczą praktycznie działalności prawie wszystkich wydziałów, to po kolei poproszę, żeby państwo odpowiadali. Czyli pana Szułkowskiego poproszę, pana Mellera poproszę, z tych spraw, które tutaj mam wynotowane, chyba te dwa wydziały najwięcej, a jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, na które nie udzielona zostanie odpowiedź, to będę następnych Państwa naczelników prosił. Proszę bardzo, pan Szulkowski, może zacznijmy od...
Proszę uprzejmie, jeszcze jedna kwestia, szanowni Państwo, techniczna. Ja widzę nie do końca w tej chwili ta procedura jest, także ponawiam, że możliwość będzie do pytania, tak? I my w następnej formie tu z prezydium żeśmy ustalili w tej chwili, że będzie w punkcie już na następnej sesji, na sesji, że będzie interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi. I taki punkt zrobimy. Dlatego przepraszam, że tak jest, ale chcieliśmy uporządkować pewne te rzeczy. Teraz najlepiej praktyka pokazuje. W związku z tym będę prosił Państwa o możliwość do powiedzenia, prawda, do odpowiedzi. Także proszę uprzejmie, pan naczelnik Szulkowski, proszę odpowiedzieć na te pytania, które były zadawane przez Państwa radnych.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej za to pytanie. Też stoję na stanowisku, że wszelkie działania w urzędzie powinny mieć charakter transparentny i nie powinno być niejasności w postępowaniu urzędników w tym ratuszu. Ale chciałbym uspokoić Panią Przewodniczącą, dodając jednocześnie, że swoją aktywność społeczną rozlałem nie tylko na stworzenie Usteckiego Szkolnego Związku Sportowego, bo jak wiadomo, w swojej karierze zawodowej byłem też nauczycielem, ale stworzyłem na terenie miasta kilka innych stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji, Szczypiorniaka, Akwę i wiele jeszcze innym społecznikom pomagałem w tworzeniu tych stowarzyszeń. Także to nie jest jedyne moje dziecko. Odpowiadając wprost Pani Przewodniczącej na pytanie, chciałbym stwierdzić jednoznacznie, że nie piastuję funkcji Przewodniczącego Usteckiego Szkolnego Związku Sportowego od kilku lat. Po objęciu przeze mnie funkcji kierowniczej w Wydziale Polityki Społecznej musiałem wyłączyć się, a w tej chwili funkcję Przewodniczącego tego związku w naturalny sposób sprawuje jeden ze założycieli tej organizacji, pan Marek Przełuski. To jest odpowiedź dla Pani Przewodniczącej. Także nie ma kolizji prawnej. Ja w procedurze udzielania dotacji podpisuję stosowne oświadczenie o tym, że nie jestem skoligacony z żadną z organizacji. Jeśli chodzi o stowarzyszenie Alfa Team, proszę Państwa, w myśl zarządzenia, które podpisał mój przełożony, pan burmistrz miasta, nie jest obowiązkiem, proszę Państwa, do realizacji funkcjonowanie i zawieszenie na stronie danego stowarzyszenia. Stowarzyszenie Alfa Team spełniło, w przypadku może innych stowarzyszeń tak się nie zadziało, musimy teraz uzupełnić dokumenty w postępowaniu konkursowym, no bo różny poziom pracy stowarzyszeń jest i dbałość o dokumenty. Spełniło wszystkie wymagania, jeśli chodzi o postępowanie konkursowe i w wyniku rekomendacji komisji potwierdzonej decyzją burmistrza otrzymało stosowne dofinansowanie. Komisja zwraca przede wszystkim, Pani Przewodnicząca, uwagę bardzo istotną na jakość oferty, a także merytoryczność tej oferty, jeśli chodzi o propozycje dla dzieci i młodzieży. Ja mam w związku z realizacją procedury konkursowej konieczność stosowania się do przepisów, jakie wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, gdzie narzucano nam i wzory ofert, i wzory sprawozdań, a także wzory punktacji poszczególnych ofert. I chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz. To nie jest łatwa praca, jeśli chodzi o ocenianie ofert, bo każde stowarzyszenie ma swoją specyfikę. I tutaj Pani Przewodnicząca powiedziała o tym, że jedno stowarzyszenie dostaje 100% wnioskowanej kwoty, drugie dostaje tylko ułamek tej kwoty, z której wnioskuje. Ja chciałbym poinformować Panią Przewodniczącą, Pana Przewodniczącego Rady i wszystkich Państwa, że jeśli chodzi o realizację procedur dotacyjnych, mamy dwie formy wsparcia. Formę wsparcia i formę powierzenia. Powierzenie to jest zakup przez miasto zadania publicznego za 100% preliminarza przedłożonego. To jest ustawowo dopuszczalne. Natomiast są też projekty, tak jak powiedziałem, na zasadzie wsparcia, które wymagają pokazania wkładu własnego przez stowarzyszenie. Może być to wkład osobowy, czyli praca wolontariacka, bardzo oczekiwana i w zarządzeniach konkursowych o tym pisze. Może być też wkład rzeczowy, może być też wkład, który stowarzyszenie wygeneruje na bazie aplikowania od innych podmiotów zewnętrznych. Także tak ta formuła się, proszę Państwa, przedstawia. A jeśli chodzi o nowo powstałe, powołane do życia Stowarzyszenie Worniackie, ja tutaj, powiedzmy, konstrukcję tego pierwotnego preliminarza, ja zwrócam jeszcze na karb, powiedzmy, braku doświadczenia w pisaniu wniosków. Natomiast docelowy preliminarz po przyznaniu kwot przez burmistrza miasta zostanie złożony w formie oferty korekcyjnej i dopiero potem, pani przewodnicząca, na tej bazie będzie podpisana umowa między samorządem a stowarzyszeniem, które realizuje zadania publiczne. To tylko tyle. Jeśli byłyby jakieś pytania jeszcze, służę pani przewodniczącej. Zapraszam też do siebie, do wydziału. Jestem w stanie okazać wszystkie dokumenty i tak jak pani doskonale zawsze wie, współpracuję z panią, jeśli jest taka potrzeba.
Czy jeszcze pani przewodnicząca chciała dopytać? Proszę uprzejmie.
Tak, zgodnie z tym, co pan tutaj powiedział, wszyscy słyszeliśmy, od kilku lat nie jest pan przewodniczącym Usteckiego Szkolnego Związku Sportowego. Ja pozwoliłam sobie wczoraj wydrukować, jeszcze pytałam, czy są aktualne dane na stronie miasta. Powiedziano mi, że tak. Udzielono odpowiedzi, jak pani sekretarz była pytana, tak, są, że to pana wydział prowadzi aktualizację i są aktualizowane dane. Wczorajszy wydruk ze strony BIP-u, 30 stycznia 2018 rok, władze organizacji, Piotr Szułkowski przewodniczący, Marek Przełuski wiceprzewodniczący. No to chwileczkę, to po co my mamy ten BIP, skoro raz na kilka lat są aktualizacje robione? To znaczy, że ktoś nie wykonuje swoich obowiązków. To tyle w tym temacie.
Dziękuję bardzo. Proszę pan, tak? Pan też chce zabrać głos?
No,
proszę uprzejmie.
Proszę państwa, ja oficjalną rezygnację złożyłem, tak jak powiedziałem pani przewodniczącej, kilka lat temu i chciałbym państwu powiedzieć, że aktualnie pracujące władze mają obowiązek raz do roku w ramach realizowanej procedury przez wydział złożyć tak zwany wniosek czy dokument aktualizacyjny. Wtedy, jeśli taki dokument w wydziale mamy, ja aktualizuję dane. No, trudno mi się wypowiadać za aktualne władze. Ja chciałbym tylko pani powiedzieć, że dokumentem, na który należy zwracać uwagę i to jest w warunkach konkursu określony, jest oprócz oferty załączenie aktualnego wyciągu rejestrowego. W wyciągu rejestrowym prowadzonym przez starostę Słupskiego nie figuruje moja skromna osoba. Za chwileczkę przy pierwszej lepszej przerwie w sesji ten dokument pani okaże i proszę, żeby pani była spokojna, także nie ma problemu w tym temacie. Jednocześnie dziękuję za czujność.
Jeżeli chodzi o tą czujność, to ja dopowiem, bo również pani przewodnicząca wczoraj przyszła do biura rady, te dokumenty przedstawiała. Ja pytałem panią sekretarz i powiedziała mi jednoznacznie, że za tą stronę odpowiada pan naczelnik Szułkowski, aktualizację stowarzyszeń. Dlatego proszę nie szukać, że tu pani przewodnicząca czegoś nie wie, bo jeżeli pan naczelnik powiedział, że od kilku lat pan nie jest, no to albo pan wykonuje te obowiązki tu prawidłowo, albo no, trzeba było to zmienić i by nie było sprawy, podejrzewam, tak? Z tego co wiem, bo jeszcze... Byłem specjalnie u pani sekretarz się dowiedzieć tej kwestii, jak to jest. Mówi, tą sprawą zajmuje się pan naczelnik Szułkowski wszystkimi aktualizacjami na stronie BIP-u, jak również stowarzyszeniami i również udzieleniem tych kwot na zadania, tak? Celowe, dotacji celowe. I proszę tu nie mieć do nikogo pretensji. Ja myślę, że dla wyjaśnienia sprawy, panie naczelniku, proszę udostępnić tę dokumentację, przedstawić na Komisji Polityki Społecznej, żeby ten temat domknąć, również z tym dokumentem, który pan mówi, tak? No bo dziwna sytuacja wygląda, że tak jak pani przewodnicząca postawiła, że jak to mówią, na 100 punktów otrzymuje akurat to stowarzyszenie. Powiem dalej, jeżeli idąc, panie naczelniku, proszę zajrzeć do innych dokumentów, bo byłem w posiadaniu wczoraj ich, są poskreślane różne rzeczy bez autoryzacji. Chodzi o punktację. Dziwna rzecz. Nie powinno to mieć miejsca, jeżeli to jest dokument urzędowy. Jeżeli ktoś przeprawia ilość punktów, zamazuje,
nie podpisuje się pod tym, no to to nie jest dokument chyba urzędowy. Też proszę to zobaczyć i ja proszę o te wszystkie dokumenty przedstawienie radnym na Komisji Polityki Społecznej. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie... Proszę bardzo, jeszcze Pani Przewodnicząca, tak? Proszę.
Po dwa słowa jeszcze dodam, żeby temat zakończyć, bo to takie jest niepotrzebne, że to w Pana interesie, skoro Pan jest odpowiedzialny za tą stronę, Panie Naczelniku, to w Pana interesie było, żeby to zmienić, tak? Żeby właśnie nie było takich sytuacji jak dzisiaj. Ani raz w roku.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze Pan Naczelnik chciał dopowiedzieć? To proszę uprzejmie. Ja rozumiem, już kończymy. Jeszcze jakieś...
To znaczy, Panie Przewodniczący, urząd to jest taka instytucja, który działa na wniosek, który wpływa. I ja bez wniosku prezesa Stowarzyszenia o aktualizację danych zrobić nic nie mogę. Wysyłam corocznie informacje do wszystkich stowarzyszeń, wysyłam druk aktualizacyjny i wszystkie swoje obowiązki służbowe w sposób należyty wypełniam. Dziękuję bardzo.
To moje pytanie ostatnie, Panie Naczelniku. Czy to Pan jest odpowiedzialny za publikację na tej stronie internetowej? Tych danych. Może od tego zacznijmy.
Tak, oczywiście.
No to koniec tematu, uważam. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź na zadane pytania Pani radnej podróżnej Mocarskiej. Tak? Jeszcze niedopowiedziane? Przepraszam bardzo. Szanowni Państwo radni, dobrze, to trzymajmy się tej formuły do końca odpowiedzi na poszczególnych radnych, bo to zaczynamy błądzić już w tym wszystkim. Także proszę uprzejmie, Panie Burmistrzu.
Ja proponuję tak, ja będę w takim razie, nie wiem, czy wszystkie sprawy wynotowałem, ale czytał tę sprawę, którą Państwo zgłosiliście i będę wtedy prosił w określonym punkcie, to będzie może łatwiej, no bo tak jak wszystko zaczniemy omawiać, to będzie trudno dojść do końca.
Dobrze.
Jeżeli chodzi o rekrutację dla szkół, zarządzenie wczoraj podpisałem, także żeby tu już krótko odpowiedzieć, jest to, zarządzenie się ukazało. Plac zabaw, dofinansowanie, rozumiem, że plac zabaw, złożyła wniosek na ten plac zabaw Szkoła Podstawowa nr 3 i poproszę Pana Szułkowskiego o krótką odpowiedź, co z tym wnioskiem mi się dalej.
Proszę Panie Naczelniku, zapraszamy do mikrofonu. Proszę nie uciekać. Pan Burmistrz odpowiedź zlecił dla Pana Naczelnika.